Witam Państwa, Lech Pilarski. Marzeniem wielu polityków, szczególnie rządzących, jest, aby Polska przyspieszyła swój bieg ku nowoczesnej gospodarce, kreatywnej, z własnymi globalnymi markami, abyśmy przestali sprzedawać tylko naszą pracę, relatywnie tanią na rynkach europejskim i światowym. Takie marzenia można zrealizować, zwiększając oczywiście nakłady na badania, rozwój technologii oraz zachęty dla firm, aby zajęły się tak zwanym BIR-em. Dzisiaj odwiedzamy jedną z takich białostockich firm, która eksportując swoje wyroby, musi oczywiście ciągle poszukiwać nowych rozwiązań technicznych, bo inaczej prześcignie ich konkurencja i wypadną z rynku. Tą firmą jest Promotech i dzisiaj opowiemy o tym, jak inwestują w badania i rozwój, i co z tego mają? Zapraszam. Jak to zwykle bywa w każdej firmie, zaczynamy oczywiście od rozmowy z prezesem, Marek Siergiej. Witam pana.
Dzień dobry państwu.
To jak inwestujecie w ten rozwój i co to wam daje?
Dla nas najważniejsze to rozwój produktów pod własną marką. Do roku 2008 Promotech był głównie producentem produktów pod cudzymi markami. Zawsze je projektowaliśmy, uruchamialiśmy ich produkcję tutaj na miejscu w Białymstoku, ale nie przywiązywaliśmy wielkiej wagi do brandu.
Najważniejsze było, aby sprzedać.
Tak, to był najważniejszy cel. Natomiast kryzys roku 2008-2009 pokazał nam, jak bardzo istotnym jest posiadanie własnej marki. I od tego roku systematycznie co roku wprowadzamy nowe wyroby pod własną marką i chcemy się w najbliższej perspektywie czasowej kilku czy kilkunastu lat właśnie na takim działaniu koncentrować. Efekt pracy naszych konstruktorów, naszych technologów, wprowadzania nowych rozwiązań technicznych, technologicznych, nowych wyrobów na globalne rynki, to proszę Państwa przede wszystkim podwyższenie naszego własnego bezpieczeństwa. Dzisiaj, kiedy ekonomiści wieszczą kolejny nadchodzący kryzys ekonomiczny światowy, śmiem twierdzić, że Promotech jest w zupełnie innej sytuacji i nie przeżyjemy takiej sytuacji jak w roku 2009, kiedy cała załoga praktycznie pracowała na pół etatu, a później na 3/4 etatu. Dziś jesteśmy zupełnie inaczej przygotowani do tego, żeby sprostać takim trudnym chwilom.
Ale to trzeba było rozbudować ten dział BIR, trzeba było inwestować w produkty, trzeba było inwestować we własną markę.
Tak, musieliśmy przeorientować naszą strategię w kierunku tego, żeby właśnie skoncentrować się na tym, o czym pan redaktor przed chwilą powiedział, czyli budowa własnej marki, budowa nowych produktów. Mamy potężny dział, jak na tak niewielką firmę jak Promotech, bo zatrudniający 30 ludzi, 30 bardzo kreatywnych, młodych, inteligentnych.
Powiedział pan o biurze konstrukcyjnym, o tych ludziach, którzy prowadzą badania, rozwijają produkty, a nie o całej załodze Promotechu.
Dokładnie tak, bo mówimy w tej chwili i koncentrujemy się tylko na tej części, nazwijmy to badawczo-rozwojowej, chociaż ona oprócz tej części badawczej, sensu stricto rozwojowej, bo takie działania i takie prace również prowadzimy, również ma charakter wdrożeniowy czysto, czyli najpierw jest pomysł, badanie czystości patentowej, a później po prostu wdrożenie, opracowanie własnej konstrukcji i następnie wdrożenie jej do produkcji i sprzedaży.
Czy to, co mamy teraz, jeśli chodzi o tę rzeczywistość gospodarczą, rzeczywistość prawną, różnego rodzaju ułatwienia ekonomiczne, pozwala więcej inwestować w badanie i rozwój? Jak pan to ocenia?
Na pewno nowe inicjatywy rządu pozwalają nam na takie działania. Ja muszę powiedzieć, że w ciągu ostatniego roku, w 2016 roku, po raz pierwszy skorzystaliśmy z ulgi podatkowej na odpis podatkowy na badania plus, na B plus R. Nie była to wielka kwota, ale uczyła nas pewnej systematyczności prowadzenia tego w sposób udokumentowany, który jest bardzo istotny przy późniejszej ocenie tej rzeczywistości i ocenie tej ulgi. Wydaje mi się, że kolejne działania tego, że będziemy mogli korzystać z wyższych poziomów tej ulgi, są szalenie istotne.
To jaka jest ta ulga? Jakby pan ją opisał, jak jest skonstruowana, jaką część wydatków na te badania macie ze zwrotów podatkowych, a ile musicie wliczyć w koszty, czyli normalnie zainwestować?
My, proszę państwa, rocznie inwestujemy w badania i rozwój około 2,5 miliona złotych. To jest koszt nasz, powiedziałbym czysto, który mamy mniej więcej tak policzony. Zwrot z tego jest, powiedzmy, z ulgi podatkowej jest kilkadziesiąt tysięcy złotych, więc nie są to jakieś tam ogromne pieniądze. Ale każdy grosz się liczy. Każdy grosz, który możemy reinwestować w badania, podwyższając w ten sposób naszą konkurencyjność, jest elementem, który no, daje nam ogromną przewagę.
Marzyłoby się panu 100% wydatków na badania i rozwój i 100% odliczeń od podatku?
Ja jestem realistą. Marzyć to mi się marzy, tylko że dojście do poziomu 50% uważam i tak, że to jest wielki sukces, jeżeli byśmy to mogli. Problemem jest oczywiście cała taka niejasna sfera przepisów, które wchodzą w życie bez aktów wykonawczych, bez precyzyjnych, powiedziałbym, instrukcji dotyczących tego, co można do takich odliczeń zaliczyć, czego nie można do takich zaliczeń zaliczać. I to są te elementy, które później nam komplikują tą rzeczywistość. Ale myślę, że powolutku jak gdyby to się coraz bardziej składa, bo no, wydaje mi się, że coraz więcej zakładów będzie z tych możliwości odliczeń podatkowych korzystać. Na dzień dzisiejszy no, wydaje mi się, że jest to zadanie bardzo trudne. No i zobaczymy, jak będzie podchodził do tego, będą podchodziły do tego organy podatkowe.
To w czym wasza specjalizacja? Gdzie inwestujecie w badania? Jakie technologie rozwijacie?
Dla Promotechu, proszę państwa, badania i rozwój to jest tak jak być albo nie być. My nie możemy stanąć i powiedzieć sobie, dobra, teraz mamy fantastyczne produkty i będziemy je sprzedawali przez najbliższe 30 lat. Wystawieni jesteśmy, ponieważ jesteśmy firmą, która ma ponad 90% eksportu na konkurencję globalną. To, proszę państwa, jak gdyby no, stawia przed firmą bardzo, bardzo duże wyzwania. Nie możemy zapominać, że ten rozwój dokonywany jest w dziesiątkach firm na terenie całego świata, które produkują bardzo zbliżone do Promotechu wyroby. W związku z tym my po to, żeby sprostać, musimy ciągle inwestować w badania i rozwój. Musimy ciągle usprawniać nasze wyroby, ciągle je modernizować, ciągle jak gdyby produkować czy wprowadzać do produkcji nowe, usprawnione rozwiązania, które pomagają ludziom.
Wyznaczacie trendy w branży?
Może to jest bardzo dużo, ale w niektórych działaniach to myślę, że tak. Ja może posłużę się taką jednym. Na przykład byliśmy chyba pierwsi na rynku globalnym, na rynku światowym, jeżeli chodzi o atrakcyjny design wózków spawalniczych. Myślę, że to pokazało, jak gdyby, że nasza konkurencja zaczyna iść w tym kierunku, a w tym roku na targach w Niemczech, w Düsseldorfie, okazało się, że zaczynają nasze wyroby jeden do jednego kopiować inni producenci, przede wszystkim z Dalekiego Wschodu.
Czyli jednak wyznaczacie trendy.
No może nie w każdym, jak gdyby, nie w każdej linii produktowej, ale to jest naszą ambicją, żeby być takim najlepszym w każdej linii produktowej.
Bo to oznacza, że możecie eksportować, że możecie sprzedawać swoje wyroby, to oznacza, że firma może się rozwijać, bo inaczej bez tego no nie poszłoby.
Na pewno nie. Sprzedaż, znaczy eksport jest pewną konsekwencją sprzedaży, prawda? I nikt nie kupi produktu bez tego, żeby wierzył, że ten produkt ma naprawdę bardzo wysokie parametry funkcjonalne i jakościowe.
A za chwilę będziemy rozmawiali z konstruktorami, którzy zatrudnieni są w Promotechu. Opowiedzą nam o tym, jak właśnie wyznaczają owe światowe trendy w swoich dziedzinach i co nas będzie czekało, jeśli chodzi o przyszłość różnorodnych rzeczy, którymi się zajmują. Przypominam, że jesteśmy dzisiaj w Promotechu. Ze mną są konstruktorzy. Dariusz Jabłoński, doktor. Piotr Kłoskowski, jeszcze nie doktor. Już doktor. Mariusz Jabłoński, Daniel Bielkowski, Marcin Liżewski, jeszcze magistrz i też konstruktor, ale również dyrektor rozwoju Krzysztof Fedyk. Czy udaje się właśnie wyznaczać owe trendy? Jak to robicie, że owe trendy wyznaczacie, że jesteście w stanie opracować takie produkty, które no, są liderami w branży, można by tak to powiedzieć?
Witam Państwa. Promotech w swojej strategii ma na celu uzyskanie przywództwa, przewodnictwa w naszych produktach na skalę światową. Staramy się to robić najróżniejszymi sposobami. Przede wszystkim dzięki temu, że nasi konstruktorzy są pasjonatami swojej pracy, że uwielbiają to, co robią, że to, nad czym pracujemy, przynosi nam ogromną satysfakcję. Przede wszystkim w tym momencie, kiedy możemy zaprezentować nasz wyrób, który jest nowatorski, który rozwiązuje problemy, z którymi inni sobie do tej pory nie poradzili. Jesteśmy w stanie zaprezentować to światu na różnego rodzaju wystawach, ekspozycjach, spotkaniach. I to nam daje ogromną dumę, która jest też dla nas napędem do tego, żeby nie ustawać w naszych działaniach.
Ale wy nie wyznaczacie, nie wymyślacie telefonów komórkowych, nowego uzbrojenia i tym podobnych rzeczy?
Nie, telefonów jeszcze nie produkujemy, jeszcze nie wymyślamy. Mamy tam czasami takie szalone koncepcje, żeby rzeczywiście tym się zająć. Nie, naszym jesteśmy osadzeni w realiach. Zajmujemy się urządzeniami przemysłowymi, które przede wszystkim działają w branży metalowej, rozwiązują różnego rodzaju problemy, wyzwania. Potrafimy zaprojektować urządzenie, rozwiązanie, które umożliwia wykonanie pewnego procesu, który do tej pory nie był realizowalny. Jest to też te rozwiązanie od strony technologicznej, które jest nowatorskie, ale jednocześnie usprawniamy, modernizujemy te rozwiązania, które są w naszej ofercie, które są w ofercie innych firm, które działają w podobnej branży. I tutaj też mamy spore dokonania, bo udaje nam się zmodernizować, wprowadzić nowe funkcjonalności, nowe technologie, które są nowatorskie na skalę naszych produktów.
I teraz o tym związku z jednak telefonią komórkową, bo pan zaprojektował urządzenie, które praktycznie rzecz biorąc jest wykorzystywane przy produkcji każdego masztu telefonii komórkowej, tej stacji bazowej, tak? Przepraszam, elektrowni wiatrowej, ale także przy telefonii komórkowej, bo tam również tego rodzaju konstrukcje są wykonywane.
Witam Państwa. Jednym z urządzeń, które zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy do sprzedaży, jest urządzenie, które pozwala na cięcie, ukosowanie oraz spawanie otworów pod drzwi w takich wieżach. Do tej pory.
To nie wystarczyło postawić spawacza z palnikiem, żeby wyciął? To trzeba było całą maszynę wymyśleć?
Do tej pory tak to się odbywało, jednakże problemem był czas realizacji takiego działania. Na obecną moją wiedzę to prawie dziesięciokrotnie przyspieszyło takie wykonanie otworu i jego pospawanie, co dla klienta, który używa takiej maszyny, jest bezpośrednio oszczędnością, tym samym zyskiem.
Ale co w tym takiego trudnego było?
Trudnego w tym było kilka kwestii. Na pewno jedną z kwestii było zrozumienie problemów, jakie występują przy takiego typu cięciach, zwłaszcza na powierzchniach krzywoliniowych, gdzie trzeba odpowiednio to zukosować, poprowadzić element tnący, dostosować się do zmian, jakie występują podczas procesu cięcia.
Pan również ma na swoim koncie taki tencyjny wynalazek?
Witam Państwa. Ja pracuję w Promotechu 13 lat i zaprojektowałem już wiele urządzeń. Czy któreś z nich jest takim super wynalazkiem? Nie wiem, nie mnie to oceniać. Staram się, żeby każde moje urządzenie było jak najlepsze.
Bardzo skromnie, no ale są takie produkty, w których pana wkład intelektualny jest bardzo duży. Wytwarzają to być może inni, ale samo rozwiązanie to jest państwa, pana autorstwa.
Tak, jak każdego tutaj z naszych kolegów, to my jesteśmy autorami, my rozwiązujemy ten problem i liczymy na jak najtrudniejsze problemy. Wtedy możemy rozwinąć nasze skrzydła i pokazać światu, na co nas stać.
No i także można się przy okazji naukowo rozwijać, bo panowie już macie na swoim koncie doktoraty.
Tak, przy okazji, w czasie jeszcze pracy w Promotechu miałem okazję obronić pracę doktorską, która na pewno mnie rozwinęła nie tylko naukowo, ale również jako inżyniera i która pomaga mi w codziennej pracy.
No zawsze lepiej to brzmi doktor niż magister.
Na pewno ma to jakieś przełożenie również na pracę zawodową.
Bardzo skromni są panowie w opisywaniu własnych osiągnięć, ale jak się odbywa takie konstruowanie, takie wymyślanie owych no, udoskonaleń, nowych technologii? Czy tutaj w tej sali, w której jesteśmy, odbywa się takie spotkanie mózgowców, którzy naradzają się, wymyślają 24 godziny, 48 godzin, wchodzą tutaj. Jak nie rozwiążecie, to nie wyjdziecie? Jak to jest realizowane?
Rzeczywiście nazywamy ten proces, który jest wyjątkowo lubiany przez nasze grono, nazywamy go burzą mózgów i rzeczywiście dochodzi w tym czasie do wielu wyładowań i dużego iskrzenia. Tak, poważnie mówiąc, rzeczywiście musimy poświęcić bardzo dużo czasu jako konstruktorzy, jako technolodzy, jako osoby zaangażowane w opracowanie takiego produktu, przede wszystkim z tego tytułu, że musimy wejść w istotę zagadnienia. Czasami musimy pewne rzeczy poznać od podszewki, wrócić wręcz do przedmiotów podstawowych, których uczyliśmy się w szkole średniej w trakcie studiów i rzeczywiście odnowić i uzupełnić i rozszerzyć naszą wiedzę na temat pewnych procesów, które przyjdzie nam rozwiązać. Pracujemy rzeczywiście godzinami, pracujemy rzeczywiście w dosyć swobodnych formach, ponieważ one sprzyjają temu, żeby rozwiązania, które w takim momencie powstają, były rzeczywiście górnolotne, rzeczywiście wyprzedzały to, co ma konkurencja, rzeczywiście dawały nam szansę opracować coś, co będzie na miarę naszych możliwości. Daje nam to ogromną satysfakcję, daje nam też możliwość do zaprezentowania swoich umiejętności i wdrożenia ich w wyrobach Promotechu, które rzeczywiście później widzimy, że osiągają sukces.
Ale czy także daje to pieniądze?
Oczywiście, że tak. Natomiast temat pieniędzy jak zwykle jest bardzo szeroki. Tak?
I dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają. Ale właśnie kwestia atmosfery. Czy przypomina pan sobie jakąś burzę mózgu? Bo tutaj musieliście przekroczyć swego rodzaju taki punkt krytyczny, zebrać odpowiednich ludzi, którzy chcą ze sobą po pierwsze współpracować, wymieniać się doświadczeniami, wyznaczenie odpowiednie celu. No i taka najbardziej burzliwa burza mózgów.
Jakiejś konkretnej burzy nie przypominam sobie w tym momencie, natomiast to nie do końca jest tak zawsze, że zbiera się grupa ludzi, którzy chcą ze sobą współpracować. Natomiast na pewno chodzi o to, żeby były tam osoby, które mają inne spojrzenie na dany temat i właśnie wtedy można wypracować takie najciekawsze rozwiązanie.
Ale który problem był najbardziej skomplikowany? Czy te zwykłe, proste sprawy są najbardziej skomplikowane, czy rzeczywiście takie skomplikowane jak owe drzwi w walcowatym maszcie, będącym walcem nie do końca, bo także stożkiem?
Oj, ciężko odpowiedzieć na to pytanie, bo z jednej strony są bardzo skomplikowane rzeczy, tak dla przykładu, tak jak tutaj pan powiedział, czyli zrobienie maszyny, która będzie wykonywała bardzo skomplikowane zadania. Natomiast z drugiej strony dla każdego konstruktora w mojej ocenie najtrudniejszą rzeczą jest zrobić coś naprawdę prostego. W sensie, że w prostocie jest też ta trudność.
Także genialność.
I genialność, dokładnie. Także to ciężko odpowiedzieć na to pytanie. Bywa bardzo różnie.
Tutaj chciałem podkreślić jedną bardzo ważną sprawę, że pomimo, że pewne urządzenia są skomplikowane, to my jako konstruktorzy jednym z celów jest to, aby te urządzenia dla operatora były jak najprostsze pod względem użytkowania. Jednocześnie muszą być na tyle proste, żeby można było bardzo łatwo i prosto je używać, a z drugiej strony ukrywać te rzeczy, które są skomplikowane, a które wcale nie są potrzebne, żeby operator o nich wiedział.
Czyli no, chowanie tych trudności tam gdzieś pod podszewkę, pod dywanik?
Może nie tyle, że chowanie tych trudności, ale dla klienta ważne jest, aby jego praca była wykonana. Nie zawsze jest potrzeba, aby wiedział w jaki sposób, jak to się odbywa. Zależy tak naprawdę na czasie, zależy na kosztach. My mamy za zadanie uprościć to w taki sposób, żeby nie było to kłopotem dla końcowego odbiorcy i przez to, aby jego koszta zostały w jakiś tam sposób zredukowane. Dlatego my staramy się rozwiązać jego problemy, a to w jaki sposób my to robimy, to już jest tak naprawdę nasz problem, więc w taki sposób działamy.
Kwestia związana z patentami. Nie wiem, czy państwo, panowie czytacie, bo to bardzo męskie grono, konstruktorzy, czytacie różnorodne statystyki, ja to uwielbiam i między innymi przypominam sobie jedną z nich, która wskazywała, że w 2015 bodajże roku Polska była na przedostatnim miejscu w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o rejestrowanie patentów. Czyli co, słabo u nas jest z wynalazczością, czy mamy za dużą biurokrację? Jak byście to panowie zdefiniowali? Bo natykacie się na ten problem patentowania, czystości patentowej w swoich pracach, w swoich działaniach.
Problem ochrony praw intelektualnych jest dosyć szerokim zagadnieniem, które jest nam znane bardzo dobrze. Jesteśmy właścicielami wielu opracowań, które doczekało się zastrzeżeń patentowych.
Może zapytam kolegów konstruktorów, ile patentów na koncie?
2 lub 3 na moim.
2.
1.
Jeszcze brak, za młody staż, także.
Ja również nie posiadam do tej pory.
Także jeszcze 2 do przetestowania tej ścieżki biurokratycznej, no ale oceniając ją.
Ścieżka może nie jest zbyt skomplikowana. Rzeczywiście w ostatnim czasie ta procedura została zdecydowanie uproszczona i uzyskanie patentu na rynku polskim, na terytorium Polski jest to dużo prostsze niż było jeszcze parę lat wstecz.
Ale ochrona patentowa na terenie Polski, kiedy wy eksportujecie, to mało.
Dokładnie o to chodzi. I ponieważ ponad 90% naszej produkcji jest to eksport, w związku z tym sensu stricte ochrona na terenie terytorium Polski niewiele nam przynosi takich wymiernych efektów biznesowych. Natomiast bardzo ważna jest ta druga strona ochrony patentowej, która też pozwala zbudować, pozwala poprawić rozpoznawalność marki, która pozwala też nam szczycić się tymi osiągnięciami, które są rzeczywiście bardzo istotne i samo posiadanie patentu jest pewnego rodzaju nobilitacją dla naszych pracowników.
No ale co, iść w tym kierunku, że bardziej komplikować te przepisy patentowe, zwiększać tę ochronę, patent globalny na przykład wymyśleć, czy raczej rezygnujemy z patentu i w ten sposób rozwijamy i badania, i rozwój, przyspieszamy no, to, co się dzieje wokół nas na tym światowym rynku?
Jak zwykle problemem są pieniądze, gdzie patent na Polskę jest to koszt kilkuset złotych, natomiast europejski, czy tam indywidualnie każdy kraj, to już są znacznie większe pieniądze. A kiedy patentujemy na Polskę i jest to publikowane w biuletynie, dajemy informację, że mamy takie rozwiązanie i inni już o nim wiedzą, a nie zawsze przestrzegają praw patentowych.
Czyli może lepiej byłoby pójść w kierunku takiej uczciwości, że każdy respektuje czyjś czas, czyjeś nakłady, czyjąś kreatywność, niż wchodzenie w tę biurokrację, czyli taki bezpatentowy, prawny rozwój?
Nie wiem, czy możemy liczyć na czyjąś uczciwość.
To jest kłopot.
Tak, znane są trendy, w tej chwili jest coraz więcej głosów, które podnoszą kwestię ochrony patentowej jako u samych podstaw. Jest bardzo wiele głosów, które mówią o tym, że to, czego ludzkość dokonała, powinno być dostępne dla wszystkich bez żadnych zastrzeżeń.
Mamy w swojej historii takich znakomitych ludzi, Polaków, którzy właśnie nie opatentowali swoich osiągnięć. Przypomnijmy nazwisko najwybitniejszego z nich, czyli pana Łukasiewicza, który stworzył lampę naftową. Nie opatentował jej. I to pozwoliło rozwinąć się ludzkości, bo w połowie XIX wieku pojawiło się źródło światła, które można było zastosować w domach, szpitalach, gdziekolwiek.
Rzeczywiście tak, patrząc z perspektywy czasu, z perspektywy historii, na pewno nawet nie doceniamy tego, że epokowe odkrycia, które nam pozwalają w tym momencie cieszyć się elektrycznością, ciepłem, światłem, poruszać się pojazdami, środkami transportu, to, że nie zostały opatentowane, dzięki temu możemy egzystować i liczyć na to, co mamy w tej chwili.
No ale pytanie jest zawsze o pieniądze. Jaki wymyślić mechanizm, żeby tym, którzy myślą, którzy rozwijają, którzy odkrywają, zwrócić przynajmniej część nakładów? Czy to jest kwestia do rozwiązania?
No na pewno, natomiast...
Tak... Pytam konstruktorów, wymyślacie to wymyślajcie.
My bardzo lubimy wymyślać, natomiast no jest to na pewno temat do rozwiązania. Co można było zrobić? Na tą chwilę nie jestem w stanie.
Jeszcze nie macie rozwiązania. Trzeba było zrobić burzę mózgów, a tę burzę mózgów powinni dokonać przede wszystkim politycy, ludzie, którzy rządzą, ci, którzy wpływają na rozwój świata, żeby wymyśleć taki mechanizm, który będzie pozwalał intensywnie rozwijać się, chronić trochę tych, którzy tworzą, zwracać im część kosztów, no i przyspieszać to, co się dzieje na Ziemi. A za chwilę porozmawiamy o tym, w którym kierunku to wszystko będzie szło. No i właśnie, ku czemu to wszystko będzie zmierzało? Między innymi zajmujecie się wytwarzaniem urządzeń do wiercenia. I muszę powiedzieć, że jak przychodzę do sklepu, to największy problem mam z wyborem nie tyle w rodzaju wiertła, czy do czego to będzie, tylko zasilania, kwestia zasilania. 3,6 V, 10,8, 18,8, powyżej 20, to co lepsze?
Tak, faktycznie zajmujemy się produkcją elektronarzędzi do wiercenia. W tej chwili pracujemy też nad nową linią, nową grupą tego typu maszyn, które to przygotowujemy do wprowadzenia na rynek. Maszyny te będą się charakteryzować zarówno nowym designem, ale też bardzo ważne dla nas jest, bardzo ważne są takie kwestie jak komfort pracy użytkownika, jego bezpieczeństwo. Faktem jest, że obecna tendencja rozwoju w dziedzinie elektronarzędzi dąży do kwestii bezprzewodowych.
Czyli odpowiedni akumulator, no ale jest zawsze pomiędzy akumulatorem a napięciem jakiś związek. To co jest lepsze? Większe napięcie, mocniejsze narzędzie, lepszy akumulator?
Wszystko zależy od tego, do jakiej to aplikacji ma być używane, jak często, jakie są potrzeby klienta końcowego. My jesteśmy w stanie dostosować nasze narzędzie, czy doradzić dobór naszego narzędzia pod konkretny problem, konkretną aplikację, która jest wymagana przez klienta.
Czy będziemy mieli takie narzędzia z wyświetlaczem i tam sobie przyciśniemy odpowiedni przycisk na tym wyświetlaczu, że dziurka w prawo, dziurka w lewo albo coś jeszcze, no będą możliwości tego urządzenia i urządzenie zacznie to pod naszą kontrolą samo wykonywać?
Jak najbardziej pełna autonomia jest przyszłością, jeśli chodzi o rozwój maszyn. Autonomia i wydajność, myślę, że to są te kwestie, które będą podnoszone z czasem.
I nad tym pracujecie?
Jak najbardziej.
A jeśli chodzi o spawanie, wcinanie, no kiedyś się wydawało, że zastosowanie lasera to już jest w ogóle krzyk, koniec, jeśli chodzi o spawanie, a tu się okazało, że to dopiero początek.
Tak, cały czas są opracowywane badania w kierunku nowych technologii, które pozwolą na szybsze, dokładniejsze wykonywanie tych operacji. I to raduje człowieka pod tym względem, że wydaje mi się, że cały czas będzie coś do opracowania, coś do poprawienia, przez co można będzie wprowadzać nowe produkty, które mogą pomóc człowiekowi.
Czyli mamy tutaj taki środek, który pozwala fajniej ciąć, a jednocześnie no, zastosowań coraz więcej. Myślę o laserze.
Nowe technologie, w tym również technika laserowa, wchodzi masowo do różnego rodzaju rozwiązań, urządzeń, które jeszcze jakiś czas temu było nie do pomyślenia, że będą dostępne przeciętnemu użytkownikowi. W tej chwili mamy doniesienia o super miniaturowych laserach, które są w stanie realizować funkcje dużych urządzeń, które zajmowały przestrzeń, kubaturę niewielkiego pokoju rodzinnego. Ta technologia się rozwija w sposób szalony. My też jako producent tego typu narzędzi, które wykorzystują te technologie, już myślimy o przyszłości, staramy się przewidywać to, co nam przyniesie technologia, co nam przyniesie rozwój nauki, rozwój nowych urządzeń za kilka lat i staramy się być na to gotowi.
To może nie będzie potrzebne wiertło, tylko właśnie będziemy wykorzystywać laser do tego.
Może być taka ewentualność jak najbardziej, ale myślę, że są też takie zastosowanie czy wymagania opisane przez konkretne normy, które to sugerują czy wręcz nakazują zastosowanie takiej, a nie innej technologii, na przykład wiercenia.
A zatem taka przyszłość, pytanie do panów, którzy są na tym pierwszym szczeblu naukowym. Czy fakt, że wprowadza się ostatnio w Polsce możliwość zrobienia doktoratu, tak zwanego doktoratu wdrożeniowego, może być zachętą do rozwoju, do zainteresowania się właśnie konstruowaniem, pracą naukową i łączeniem tego z praktyką?
Myślę, że to może być bardzo duża zachęta, ponieważ w tej chwili doktorat do tej pory był, to była stricte rzecz stricte teoretyczna. Bazowano tam tak naprawdę na teorii, na nie łączeniu tego w praktyce od razu, tylko to była wizja przyszłości. W tej chwili, gdy pojawia się opcja doktoratu wdrożeniowego, jesteśmy w stanie połączyć tą wiedzę teoretyczną z tą praktyką, która przyniesie być może natychmiastowe korzyści zarówno dla rozwoju techniki i wiedzy, jak i również dla przedsiębiorstwa, które zdecyduje się wypromować taki doktorat w swojej branży, w swojej dziedzinie.
Trudno było pracować i robić doktorat?
Tak, zdecydowanie było trudno. Wymaga to wiele wysiłku.
Ale do tej pory to sporo tych doktoratów to była taka powtórka z lektury. Znaczy z wielu lektur, a teraz no, jest szansa, że można zrobić tutaj, opisać walkę z rozwiązywaniem jakiegoś problemu.
Te nowe doktoraty wdrożeniowe na pewno są dużym krokiem na plus. Mój doktorat starałem się, żeby również był praktyczny, co spotkało się z pewnym zarzutem, że jest zbyt mało naukowy. Natomiast te doktoraty jak najbardziej to jest dobry krok w dobrym kierunku.
Czyli doktor równa się konstruktor. Będzie teraz łatwiej to równanie zbudować?
Może bardziej konstruktor równa się doktor w tym kierunku.
To taka będzie przyszłość i o tych właśnie trendach rozmawialiśmy dzisiaj w Promoteku. A moimi gośćmi byli konstruktorzy Dariusz Jabłoński, Piotr Kłoskowski, Mariusz Jabłoński, Daniel Bieńkowski, Marcin Liżewski, także konstruktor i dyrektor rozwoju Krzysztof Fedyk. Dziękuję Państwu za uwagę. Lech Pilarski, do usłyszenia.